Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie oświecenie w Polsce na tle europejskim. Polskie oświecenie jest to epoka ciekawa, wielokrotnie analizowana i badana w polskiej literaturze, aczkolwiek dość rzadko badana jest na tle oświecenia europejskiego czy światowego, co wynika przede wszystkim z faktu, iż polscy badacze są albo badaczami oświecenia, czy w ogóle myśli politycznej zachodniej, lub też są badaczami polskiej myśli politycznej, dlatego jakby połączenie w jedną całość oświecenia polskiego z oświeceniem europejskim zwykle jest pomijane, lakoniczne, czy jakikolwiek inny sposób byśmy to nazwali. Nie jest w każdym razie tematem zainteresowań. Ja jestem przede wszystkim, nie ukrywam tego, badaczem również zachodnioeuropejskiej myśli politycznej, polskiej zdecydowanie mniej. Mimo to postaram się w naszym dzisiejszym wykładzie dokonać takiego porównania pomiędzy oświeceniem polskim i oświeceniem zachodnioeuropejskim. Przy czym od razu trzeba pamiętać, że oświecenie zachodnioeuropejskie w polskim rozumieniu tego słowa jest przede wszystkim oświeceniem francuskim. Dlatego, że kiedy myślimy o filozofach oświecenia, to świadomie czy podświadomie gdzieś tam patrzymy i myślimy o Wolterze, Rousseau, encyklopedystach, Montesquieu i tak dalej. Stosunkowo rzadziej mamy przed oczami tak zwane oświecenie szkockie, czyli oświecenie angielskie z Davidem Humem, Berkeleyem i innymi luminarzami tamtejszej myśli. Czasami mamy również na myśli oświecenie niemieckie i tutaj mamy do czynienia z Immanuelem Kantem, aczkolwiek on jest stosunkowo rzadko porównywany z oświeceniem polskim, z tego prostego powodu, że Kant generalnie mało pisał o polityce, o myśli politycznej. Jego interesowały przede wszystkim cała teoria poznania, moralności, ale niespecjalnie polityka, a polskie oświecenie wieku XVIII jest skrajnie polityczne i upolitycznione, co zresztą naturalnie kojarzy się z oświeceniem francuskim, które żyje polityką, konstruktywizmem politycznym, wizją stworzenia, dania Francji światu najlepszych ustrojów, dlatego też w sposób naturalny oświecenie polskie jest do tego oświecenia francuskiego porównywalne. To, co cechuje oświecenie francuskie, tak przynajmniej w takim potocznym pojęciu tego słowa, to są racjonalizm, skrajny indywidualizm, który oznacza chęć emancypacji człowieka w stosunku do pogardzanych tradycyjnych instytucji, wspólnot i tak dalej. No i przede wszystkim cechą charakterystyczną oświecenia francuskiego jest radykalny konstruktywizm polityczny, czyli przekonanie, że filozof jeden, czy też grupa filozofów jest w stanie stanąć ponad własną tradycją polityczną i we własnym umyśle stworzyć ustrój doskonały dla Francji. Oczywiście skutkiem tego typu antytradycyjnego i radykalnie konstruktywistycznego myślenia jest rewolucja francuska i wszystkie jej dziwactwa i szaleństwa polityczne i również zbrodnie, bo one wiążą się właśnie z przekonaniem, że człowiek jest w stanie wymyśleć ustrój idealny i wprowadzić go w życie, nie zwracając uwagi na okoliczności, sprzeciw normalnych ludzi, czyli jest to jakby taki charakterystyczny rys utopijny dla francuskiego oświecenia, który właśnie potem owocuje rewolucją francuską i jej dziwactwa. Prawdę mówiąc, to ta wizja francuskiego oświecenia, którą mamy w Polsce, skrajnie uproszczona, dlatego że francuscy myśliciele oświecenia nie zgadzają się z sobą praktycznie we wszystkim. Co więcej, nawet donoszą na siebie i piszą donosy do cenzury, że tam się ukazało jakieś anonimowe dzieło, prawda, i piszą, wskazują, kto je naprawdę napisał, bo przecież o tym w salonach była mowa. Dlaczego tak jest? Dlatego, że myśliciele francuskiego oświecenia różnią się we wszystkim i nie są w stanie się zgodzić z niczym. Już zaczynając od teorii poznania w filozofii. Mamy tutaj racjonalistów, którzy uważają, że jest tylko rozum i stanowi on jedyne prawowite źródło poznania. Wymieńmy tutaj, nie wiem, Voltaire'a czy Diderota. Mamy empiryków, którzy twierdzą, że poznanie jest tylko poprzez doświadczenie i rozum to w ogóle jest nic nie wart. Tutaj na przykład można wymienić Condillaca. Mamy wreszcie, tak byśmy powiedzieli, ich uczuciowców, czyli tych, którzy uważają, że uczucie prowadzi do prawdy. Tutaj najbardziej znanym przedstawicielem tego kierunku z pewnością był Jean-Jacques Rousseau, co wskazuje, że jednej metody poznania charakterystycznej dla francuskiego oświecenia nie ma i oświecenie tutaj francuskie nie stanowi jednej całości. Podobnie jest z poglądami politycznymi, gdzie mamy cały rozrzut stanowisk. Otóż jeśli chodzi o poglądy polityczne, mamy zwolenników absolutyzmu oświeconego, czyli, jak to w języku francuskim jest określane, despotizm éclairé, despotyzmu oświeconego, a więc zradykalizowanej formy tradycyjnego absolutyzmu. Tutaj można wymienić przede wszystkim Voltaire'a oraz fizjokratów na czele z Turgotem, którzy to fizjokraci oczekują, że monarchia absolutna zniszczy wszystkie pozostałości feudalne, stanowe i wprowadzi czysty, wolny rynek, który zbuduje we Francji dobrobyt. Mamy następnie po absolutystach oświeceniowych zwolenników monarchii konstytucyjnej, z których najbardziej znany bez wątpienia jest Montesquieu ze swoimi pracami, w których dokonuje apologii. No właśnie czego? Czy monarchii konstytucyjnej brytyjskiej swojego okresu, czy też tak naprawdę monarchii francuskiej sprzed epoki absolutyzmu, tak gdzieś do roku 1614, gdy zwoływane były regularnie stany generalne. Następnie mamy republikanów, takich liberalnych republikanów, jak na przykład encyklopedyści na czele z Diderotem, czy też takich, no, dzisiaj byśmy powiedzieli socjaldemokratów, jak Jean-Jacques Rousseau. No i wreszcie mamy komunistów, takich jak Gabriel Mably. Czyli widzimy, że jakby rozrzut stanowisk jest olbrzymi, od absolutystów oświeconych, przez demokratów, aż po komunistów. Wreszcie, jeśli chodzi o religię, oświecenie francuskie nam się kojarzy z radykalnym antyklerykalizmem i to jest prawda. I to jest chyba jedyny element, który łączy wszystkich myślicieli oświecenia francuskiego, ale to wcale nie oznacza, że wszyscy myśliciele oświecenia mają podobny stosunek do istnienia Boga. Mamy tutaj teistów, aczkolwiek nie mieszczących się dogmatycznie ani w katolicyzmie, ani w protestantyzmie, w którym się wychowali, a mam tutaj na myśli Jean-Jacques Rousseau. Mamy deistów antyklerykałów jak Voltaire, mamy mechanicystów, którzy uważają, że cały świat to jest jedna wielka maszyna, tak jak głosił Lametrie, no i wreszcie mamy ateistów z tym najbardziej skrajnym niemieckim baronem Holbachem, zwanym przez Francuzów wymawianym jako Holbach, który, jeśli mnie pamięć nie myli, napisał około 70 książek dowodzących nieistnienia Boga. Przyznacie Państwo, że jak ktoś pisze jedną czy dwie książki o nieistnieniu Boga, to jest po prostu niewierzący. Ale jeśli ktoś pisze 70 książek dowodzących nieistnienia Boga, to ma na tym punkcie po prostu pewnego rodzaju obsesję antyreligijną, chrystofobiczną, tak byśmy to powiedzieli, i z pewnością baron Holbach taką obsesję miał. Jak więc widzimy, jedyne co łączy wszystkich filozofów francuskiego oświecenia, to jest niechęć do katolicyzmu rzymskiego, wrogość w stosunku do wszelkich dogmatów religijnych, wrogość w stosunku do religii objawionej, wrogość do kościoła jako instytucji i to jest wszystko, co łączy francuskie oświecenie w jedną całość. W każdej pozostałej kwestii mamy 100 różnych stanowisk i poglądy dosłownie od skrajnej gdzieś tam lewej po skrajną prawą stronę. Także nie ma tutaj żadnej byśmy powiedzieli myśli przewodniej poza antyklerykalizmem, która łączyłaby filozofów oświeceniowych francuskich. Oświecenie anielskie, zwane często oświeceniem szkockim, jest skrajnie inne. Przede wszystkim jest to nurt, który jest radykalnie wrogi racjonalizmowi i konstruktywizmowi politycznemu, czyli temu, co stanowi no, istotę oświecenia francuskiego. Jak mówię, oświeceniowcy francuscy filozofowie nie byli się w stanie zgodzić w żadnej kwestii, ale zgodni byli z tym, że istniejący ustrój trzeba zaorać i zbudować Francję od nowa. Oświecenie szkockie, brytyjskie, angielskie, jakbyśmy nie nazwali, stoi jakby na antypodach tego myślenia, jest przerażone konstruktywizmem politycznym, co szczególnie mocno widać w filozofii Davida Hume'a. Dlaczego tak jest? Dlatego, że oświecenie brytyjskie jest bardzo konserwatywne politycznie. Boi się rewolucji, boi się radykalnych zmian, dlatego że Anglia w XVII wieku przeszła już swoją rewolucję, czyli wielką rewolucję angielską i tak zwaną wojnę domową i doświadczyła kataklizmu, którego Francja doświadczyła w epoce rewolucji francuskiej i brytyjscy filozofowie oświeceniowi panicznie boją się powtórki. Dlatego sprzeciwiają się wszystkim idealnym ustrojom, monarchiom absolutnym, republikom, zwykłym, komunistycznym, jakimkolwiek innym, chcą zachować istniejące status quo, czyli monarchię konstytucyjną. Są również antyreligijni, ale powód jest zupełnie inny niż w oświeceniu francuskim. Dlatego, że oświecenie angielskie jest głęboko antyklerykalne, ale nie w stosunku do katolicyzmu, bo nie był on tam religią dominującą, ale przede wszystkim w stosunku do purytanizmu, czyli brytyjskiego odłamu kalwinizmu. Z czego to się bierze? A mianowicie z tego, że rewolucja angielska odbyła się pod hasłami właśnie purytańskimi, kalwińskimi i w reakcji na to oświeceniowcy, konserwatywni angielscy traktują religię purytańską jako element wywrotowy, rewolucyjny, coś, co dzisiaj byśmy określili mianem ideologia, co wtedy jeszcze przyjmowało postać narracji religijno-politycznej. Dlatego też oświecenie anglosaskie jest bardzo konserwatywne. Uczniem Davida Hume'a z pewnością był Edmund Burke i Burke, mimo że jest uważany za ojca konserwatyzmu, tak naprawdę jest dzieckiem oświecenia angielskiego i jego krytyki myśli rewolucyjnej, fanatyzmu, konstruktywizmu i racjonalizmu. Także istotą oświecenia angielskiego jest brak burzycielstwa charakterystycznego dla Francuzów. No i wreszcie mamy oświecenie niemieckie. Nie zawaham się stwierdzić, najsłabiej znane w Polsce XVIII wieku. Tutaj tym myślicielem, który dominuje nad całym oświeceniem niemieckim, jest Immanuel Kant, którego specjalnie w XVIII wieku w Polsce nie czytano. Raczej przeciwnie, czytano przede wszystkim autorów francuskich oraz autorów angielskich, aczkolwiek tych ostatnich zwykle za pomocą francuskich tłumaczeń. Kant nie był w tym czasie jeszcze przetłumaczony na język francuski. Został przetłumaczony, jeśli nie pamięć nie mieli, dopiero w latach 20. XIX wieku, więc był mało rozpowszechniony i słabo dostępny w Polsce. Zresztą myśl kantowska w Polsce nie miała żadnych szans się przyjąć z powodu dosyć prostego. Kantyzm stanowi formę sekularyzowanego luteranizmu. Cała jakby teoria poznania kantowska, fenomeny, noumeny, to jest taka pewnego rodzaju psychologia subiektywnego poznania. Ona z pewnością ma swoje źródła właśnie w protestantyzmie, w luteranizmie, w koncepcji Lutra, iż każdy wierny samodzielnie dochodzi do prawdy religijnej, sam tą prawdę religijną poznaje i jest to jego pewna subiektywna wizja. No, problemy religijnego poznania nie były specjalnie istotne w Polsce XVIII wieku. Niewiele o tym dyskutowano. Dlatego ta myśl kantowska nie miała szansy się upowszechnić. Kant pisał oczywiście co nieco o polityce, ale nie pisał na ten temat wiele. Zresztą jego poglądy tutaj też są bardzo dziwne i nie odpowiadały zupełnie polskim realiom, dlatego że Kant po cichu jest ateistą i republikaninem, a publicznie popiera religię państwową w postaci luteranizmu i jest publicznie monarchistą, bo tak mu kazał król pruski, więc Kant jako dobry poddany jakby ma jedną prawdę dla siebie, a inną prawdę publiczną, zewnętrzną. Jest to z pewnością stanowisko, którego w Polsce nie było popularne, bo w Polsce ani nie było monarchii absolutnej i nie było jakichś specjalnych dążeń do monarchii absolutnej, ani nie był popularny jakiś taki, prawda, prywatny ateizm. Także można, ani tym bardziej już jakby ta podłoże luterańskie w Polsce nie istniało, dlatego Kant był bardzo słabo recypowany w Polsce, no bo jakby jego myśl zupełnie nie odpowiadała polskim potrzebom i zainteresowań. Wniosek generalny z tego naszego takiego krótkiego przeglądu nurtów oświeceniowych zachodnich jest taki, że oświecenie zachodnie to jest amalgamat rozmaitych poglądów, idei, nurtów i myślicieli, których właściwie z sobą nic nie łączy, poza jedną, jedyną rzeczą. A mianowicie łączy ich niechęć do zinstytucjonalizowanych religii chrześcijańskich, religii objawionych, niechęć do dogmatów, w których filozofowie oświecenia widzą zarodki fanatyzmu politycznego, rewolucji, nietolerancji, prześladowań itd. Gdybyśmy się mieli zastanowić, dlaczego tak jest i dlaczego we wszystkich nurtach XVIII-wiecznego oświecenia zachodniego dominuje ta niechęć do religii, odpowiedź jest banalnie prosta. Oświecenie powstaje na początku XVIII wieku, czyli mniej więcej 50-60 lat po zakończeniu wojen religijnych na kontynencie europejskim. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wojnę 30-letnią 1618-1648, która odbywała się pod hasłami religijnymi rekatolicyzacji lub obrony protestantyzmu. W przypadku angielskim jest to jeszcze nieco później, bo to te konflikty religijne się kończą jeszcze tak naprawdę dopiero w latach 80. XVII wieku. I to jest swojego rodzaju taki liberalizm zmęczenia wojnami o podłożu religijnym. One oczywiście mają 100 różnych powodów politycznych, ale religia stanowi ich oficjalne uzasadnienie. I to jest pewnego rodzaju zmęczenie wojnami religijnymi, które się zaczynają na początku XVI wieku wraz z wystąpieniem Marcina Lutra i ogarniają całą Europę przez 150 lat. Wojna za wojną. To są zarówno wojny pomiędzy państwami katolickimi a protestanckimi, jak i również szereg wojen domowych, rzezi, prześladowań wewnątrz samych państw. Stąd też to jest zmęczenie religią i religią uwikłaną w politykę. I dlatego oświecenie francuskie jest, angielskie, czy oświecenie również niemieckie jest takie niereligijne, tolerancyjne, odległe od sporów dogmatycznych, od gdzieś tam odchodzące, negujące Boga, czy też uważające, że to nie jest problem istotny, dlatego że to jest taki, bym powiedział, wyraz zmęczenia Europejczyków 150-letnią wojną religijną. I to jest rzecz, która w Polsce nie istnieje, dlatego że w Polsce nie mieliśmy wojen religijnych. Tam były jakieś konflikty, ktoś tam komuś spalił kościół, czy spalił zbór, gdzieś tam, prawda, jakiś tłum kogoś zlinczował za poglądy religijne. To się zdarzało oczywiście, ale generalnie no, na tle europejskim były to przypadki jednak zdecydowanie marginalne, tak zwanych tumultów. Wprost przeciwnie, raczej w Polsce w XVII wieku utrwalił się pogląd no, takiego Polaka-katolika, dlatego że wszyscy nasi wrogowie w XVII wieku i w XVI nie byli katolikami. To byli Szwedzi, czyli prawda, luteranie, Prusy, czyli prawda, też luteranie, Rosja, prawosławie, tam się trafił Siedmiogród kalwiński i tak naprawdę ówczesne największe mocarstwo katolickie w naszej części Europy, czyli posiadłości habsburskie, Austria, nazwijmy w ten sposób, była państwem katolickim i państwem, z którym byliśmy mniej czy bardziej formalnie w sojuszu. I to powodowało jakby, że w Polsce jakby ten spór religijny nie był aż tak istotny i dlatego polskie oświecenie nie jest aż tak hałaśliwie antyklerykalne, jest tolerancyjne religijnie, tak, o tym będę zaraz mówił, ale nie jest hałaśliwie antyklerykalne, dlatego że bazuje jakby na innym doświadczeniu historycznym. Jeśli się w Polsce będą pojawiały elementy antyklerykalizmu, jakieś, nie wiem, niechęci do religii, niechęci do Boga, to jest to, bym powiedział, przedmiot importowany. To są idee importowane z Zachodu wraz z lekturami oświeceniowych filozofów francuskich i angielskich, bo jak mówię, niemieckich prawie w Polsce nie czytano. Także taki import się oczywiście zdarza, no i wtedy mamy radykalizm bez powodu i jeśli w Polsce się zdarzają jakieś idee antyreligijne, no to jest zdecydowany import, głównie zresztą z Francji lub za pomocą języka francuskiego. Wreszcie, czyli to można powiedzieć w ten sposób, byśmy powiedzieli, wygląda ten problem oświecenia zachodniego. Jest jeszcze jedna kwestia, którą trzeba omówić. Otóż oświecenie zachodnie boryka się, chociaż samo nie przykłada do tego wielkiej wagi w swojej samoświadomości, boryka się z problemem narodu. To będzie problem, który nie jest jakoś specjalnie przez oświecenie zachodnie wyakcentowany, ale jest istotny w Polsce. Dlatego warto go omówić z tego powodu, że to oświecenie zachodnie poprzez import książek i idei będzie pewne idee również przynosić do Polski. Jeśli chodzi o trzy główne oświecenia, czyli francuskie, angielskie i niemieckie, to ich stosunek do narodu jest bardzo różny. Oświecenie francuskie, teoretycznie rzecz biorąc, jest kosmopolityczne. Twierdzi, że wszyscy ludzie, jak to potem ogłosiła rewolucja francuska, są braćmi. I możemy się nabrać na ten deklarowany kosmopolityzm oświecenia francuskiego. Bo to jest pozór. Oświecenie francuskie jest uniwersalistyczne, ale w takim znaczeniu, że chce narzucić kulturę i język francuski całemu światu. Czyli pod pozorem swojego kosmopolityzmu tak naprawdę jest to jakaś hegemonia francuska. I chodzi tu zarówno o hegemonię kulturową, jak i polityczną nad Europą. Francuzi nie uznają niczego, co jest uniwersalistyczne, a pochodziłoby spoza Francji. Nigdy we Francji nie uznawano ani władzy cesarskiej, ani władzy papieskiej. Uznawano państwo narodowe, monarchię narodową. No i w oświecenie francuskie też wierzy w monarchię narodową lub też w republikę z suwerenem w postaci narodu, który nie uznaje żadnych idei uniwersalistycznych, cudzych, lecz narzuca wszystkim własne. Nie jest przypadkiem, że w literaturze dotyczącej nacjonalizmu pierwszymi nacjonalistami zwykle się określa jakobinów, którzy głosili kosmopolityzm, ale równocześnie armie jakobińskie miały podbić całą Europę, narzucić całej Europie język francuski jako taka no, język, bym powiedział, porozumiewania się, narzucić francuską kulturę, francuskie oświecenie, francuskie prawa człowieka, francuskie rewolucyjne ustawodawstwo, także ten kosmopolityzm tak naprawdę jest francuski. I francuskie oświecenie tak naprawdę jest głęboko nacjonalistyczne i ten element tutaj jest ważny. Tego nacjonalizmu nie ma w ogóle w oświeceniu brytyjskim, anglosaskim, dlatego, że jest to oświecenie skierowane przeciwko ideom demokratyzacji, dlatego że demokratyzacja kojarzy się z fanatyzmem ludu, religijnym, purytańskim lub politycznym. Stąd też oświecenie anglosaskie głosi zawsze rządy, jak to wtedy nazywano, dżentelmenów, czyli dwóch, pięciu, nie wiem, siedmiu może maksymalnie procent społeczeństwa, które powinno mieć prawa wyborcze do parlamentu, i to parlament razem z królem mają być suwerenni, ponieważ zabezpieczają przed radykalizmem płynącym z szerokich warstw narodu. Także oświecenie szkockie, anglosaskie jest bardzo, bym powiedział, nienarodowe. Również nienarodowe, kosmopolityczne jest oświecenie niemieckie z powodu bardzo prostego. W oświeceniu niemieckim nie wyobrażano sobie jeszcze zjednoczenia Niemiec w jedno państwo. W roku 1789, kiedy wybuchała rewolucja francuska, Rzesza była podzielona na przypadek 1789 państewek. No i w takiej sytuacji głoszenie jakiejś wizji zjednoczonego państwa niemieckiego to była kompletna utopia wtedy. I dlatego oświecenie niemieckie jest kosmopolityczne. To znaczy przeciwstawia się wizji jakiejś tam, nie wiem, takiego bym powiedział ekskluzywizmu poddanych danego księcia, no bo są nienaturalny, dlaczego za inną rzeczką tak samo mówiący po niemiecku ludzie mieliby być gorsi. I jakby chcąc przełamać te niemieckie partykularyzmy, odwołuje się do kosmopolityzmu i do wizji jednego zjednoczonego świata, co szczególnie mocno wybrzmiewa przez u Immanuela Kanta w jego pracy o wiecznym pokoju. I tak wygląda to oświecenie, na tle którego mamy oświecenie polskie. Cechą charakterystyczną oświecenia polskiego jest jego zapóźnienie. Za jego początek uważa się mniej więcej gdzieś lata 40., czyli jeszcze epokę saską, ale tak naprawdę epoka oświecenia to jest oczywiście epoka stanisławowska, więc to oświecenie jest krótkie, 1764-1795. Niektórzy badacze jeszcze tam próbują to oświecenie na czasy przedromantyzmu, gdzieś tak do początku XIX wieku przesunąć, ale ja uważam, że jest to troszeczkę sztuczne. To oświecenie rzeczywiste, autentyczne w Polsce to jest epoka stanisławowska, czyli 1764-1795. Ale jak mówię, początki są już w latach 40. W 1740 roku ojciec Stanisław Konarski zakłada Collegium Nobilium. Takie coś, co dzisiaj byśmy określili coś w rodzaju szkoły kadetów, gdzie miano kształcić przyszłych oficerów oraz urzędników państwowych. W duchu patriotyzmu, w duchu myślenia propaństwowego, opartego na prawie. I tutaj z pewnością są to tutaj jakby same idee takiego właśnie wykształconego korpusu. One są oświeceniowe, aczkolwiek przed oświeceniem też już się takie idee zdarzały. Nie wiem, w Hiszpanii koło tam 1630 roku, już pamiętam, Olivares na przykład występuje z projektem stworzenia kolegium imperialnego, w którym mieli się kształcić przyszli oficerowie, urzędnicy imperium. Także takie idee gdzieś już się tak naprawdę w baroku pojawiają, ale w oświeceniu są bardzo popularne. I tenże sam ojciec Stanisław Konarski w latach 1761-1763 wydaje pierwszą taką już klasycznie oświeceniową rozprawę, czterotomowe dzieło, stąd lata wydania 61-63, o skutecznym rad sposobie. Było to dzieło, które każdy tom poświęcony był innemu problemowi, ale generalnie wyrażało ono zachwyty nad monarchiami konstytucyjnymi swojej epoki. A mianowicie były to takie systemy, o których już można mówić, że królowie panują, ale nie rządzą, i gdzie de facto rządzi parlament razem z powoływanym przez siebie rządem. I ojciec Konarski daje takie trzy podstawowe przykłady dobrze działającego rządu monarchii parlamentarnej. Jest to Anglia, pierwszy przypadek, drugi Holandia, chociaż prawda, ten element republikański jest zdecydowanie silniejszy, i wreszcie trzeci przypadek, no też już z bardzo silnym elementem republikańskim i taką zupełnie pozorną władzą monarszą, a mianowicie Republikę Wenecji. O cóż chodzi? A mianowicie to są przykłady monarchii parlamentarnych, gdzie władza królewska jest słaba, ale gdzie działa sprawny rząd i sprawny parlament. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tam zasady liberum veto, czyli idei, że jeden poseł jest w stanie zerwać Sejm, nie tylko zrywając w ten sposób procedowaną ustawę, ale również unieważniając wszystkie ustawy dotychczas uchwalone. Ojciec Stanisław Konarski głosi zasadę większości głosów jako zasadę parlamentaryzmu i głosi taką monarchię konstytucyjną, dziedziczną, ze zdecydowaną przewagą Sejmu. Także to jest taka idea, która gdzieś tam de facto później zostanie zrealizowana w Konstytucji 3 maja. Podobny taki już na początku oświecenia polskiego pogląd wyraża Stanisław Leszczyński, który w roku 1743 pisze Głos wolny, wolność ubezpieczający. Gwoli ścisłości. Leszczyński prawdopodobnie nie był autorem tego dzieła. Napisał je ktoś z jego otoczenia. Tam historycy wskazują jednego z dworzan intelektualistów Leszczyńskiego. No ale ponieważ praca się ukazała pod jego nazwiskiem, traktowana jest jako jego własna. Aczkolwiek pewnie wyraża jego poglądy, tylko że spisane jakby piórem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ghostwritera, czyli wynajętego, prawda, pisarza. Leszczyński również głosi zniesienie liberum veto i usprawnienie Sejmu, ale głosi również inne ważne idee. Otóż chce poprawienia doli chłopów poprzez zniesienie pańszczyzny i obdarzenie chłopów wolnością osobistą. Głosi oczynszowanie chłopów, a także zwraca uwagę na rozwój miast, mieszczaństwa i przemysłu, czy to może wtedy bardziej jeszcze manufaktur. To, że zwraca uwagę na ten rozwój mieszczaństwa, nie jest przypadkowy, dlatego że Leszczyński pół życia swojego spędził we Francji, w Lotaryngii. Jego córka, jak wiadomo, poślubiła przyszłego króla Francji. No i z tego powodu oglądał już Francję, kraj zdecydowanie nowocześniejszy ekonomicznie od Polski, od Rzeczpospolitej Szlacheckiej, no i widział rolę przemysłu, rolę miast dla budowy bogactwa i tak dalej, no i do zbudowania również silnej armii. Leszczyński rzuca taki postulat stworzenia armii 100-tysięcznej, zawodowej. Postulat istotny, dlatego że będzie się on potem ciągle przewijał na Sejmie Wielkim, 100-tysięczna armia. Sejm Wielki to nawet uchwalił ustawę o wprowadzeniu 100-tysięcznej armii. Potem, mając kłopoty z zebraniem podatków, zmniejszył ją do 65 tysięcy. W rzeczywistości chyba nawet tyle nigdy nie osiągnęła, ale w każdym razie te 100 tysięcy to jest taka, bym powiedział, mityczna liczba. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, jak na standardy XVIII wieku wcale nie jest to jakaś liczba wielka. Prusy, Austria i Rosja miały armię 2-3 razy większe i liczebniejsze od tych postulowanych 100 tysięcy. No i mamy epokę stanisławowską, lata 1764-1795. To jest epoka stanowiąca swojego rodzaju polityczno-intelektualną reakcję. Reakcję na czasy saskie, na sarmatyzm i na całą tą ideę, że siłą Polski jest jej słabość, ponieważ Polska jest tak słaba, że nikt jej nie zaczepi, nikt jej nie napadnie, bo po co, bo nikomu nie zagraża. No, byśmy powiedzieli, że myśl polityczna dosyć infantylna, która zakończyła się, jak wiadomo, pierwszym rozbiorem i okazało się, że mocarstwa otaczające Polskę nie myślały w tych kategoriach, wprost przeciwnie, zobaczyły słabe państwo, którym się można podzielić. W każdym razie pod względem politycznym jest to epoka, kiedy głoszono program reform politycznych, reform społecznych i reform intelektualnych. I prawdopodobnie w tej reakcji na czasy saskie kryje się źródło laicyzmu, czy nawet antyklerykalizmu, który występuje u wielu pisarzy oświeceniowych w Polsce, mimo braku doświadczenia wojen religijnych w wieku XVI i XVII. O cóż chodzi? Chodzi o to, że dosyć powszechnie uważano, że źródłem polskiego, takiego bym powiedział, tradycjonalizmu, ale nie takiego zdrowego, że się broni tradycji, ale bez ruchu tradycjonalistycznego, braku jakichkolwiek zmian, brak jakichkolwiek reform, uprzemysłowienia, wprost raczej jakiejś refeudalizacji Polski, dosyć powszechnie uważano, że źródło tego zjawiska tkwi w kontrreformacji i w kolegiach jezuickich. Dlaczego? Dlatego, że kolegia jezuickie w wieku XVI i na początku XVII były najlepszymi systemem szkolnym w Polsce, do którego można porównać tylko Arian, ale ci, ponieważ nie uznawali bóstwa Chrystusa, byli uważani za nie tylko heretyków, ale apostatów z chrześcijaństwa, którzy są odłamem judaizmu, bo tak Arianie w rzeczywistości byli bardziej odłamem judaizmu niż chrześcijaństwa. Dlatego też te szkoły jezuickie, kolegia jezuickie na początku XVII wieku, można powiedzieć, uwiodły szlachtę, która posyłała tam swoich synów. No i niestety brak konkurencji, która została de facto zlikwidowana, brak potrzeby konkurowania spowodował, że programy tych wszystkich kolegiów były identyczne. Studiujący w nich, uczący się, czytali wszyscy te same książki, te same treści i jezuici polscy poszli na dużą łatwiznę. To znaczy, najważniejszy dla nich był element religijny, czyli duchowość kontrreformacyjna, religijność kontrreformacyjna, i kolegia jezuickie nie chciały wchodzić w konflikt ze szlachtą, więc akceptowały cały ten sarmatyzm, złotą wolność, anarchię szlachecką i tak dalej, tworząc swojego rodzaju konglomerat idei katolicko-anarchistycznych, czy katolicko, takich bym powiedział, jakichś antypaństwowych, libertariańskich prawie, że jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w tych kategoriach. I każda myśl o reformie politycznej w Polsce w sposób automatyczny uderzała w ten model katolicko-jezuicki, który był odpowiedzialny za że tak powiem, kształcenie szlachty w tym duchu. I to spowodowało, że polskie oświecenie zaczyna być antykatolickie i antyklerykalne, obciążając jezuitów i kolegia jezuickie, czy w ogóle religijność potrydencką, odpowiedzialnością za brak reformy państwa, brak powstania nowoczesnego przemysłu, brak powstania klasy mieszczańskiej itd., itd. Także to się jakby złączyło i nie zawaham się powiedzieć, że z punktu widzenia jakby logiki tych zarzutów, to przede wszystkim problemem był brak reform, a katolików oskarżano o konserwatyzm i bronienie tego systemu złotej wolności, czyli tak naprawdę złotej anarchii. Zresztą ten brak mieszczaństwa widać jest również w samym polskim oświeceniu. Ocenia się, że w polskim oświeceniu słaby był ten nurt tradycyjnie mieszczański, bo mieszczaństwo było słabe. Ono się dopiero gdzieś uaktywnia w czasie Sejmu Wielkiego, ale też zawsze zostaje ruchem słabym. I za jakby tą myśl oświeceniową, pierwsza ta myśl oświeceniowa, ona przede wszystkim tworzona jest przez duchownych. Byśmy dzisiaj powiedzieli liberalnych duchownych, takich liberałów katolickich, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Ocenia się, że w zależności od tego, ilu wyliczymy tych myślicieli oświeceniowych w Polsce, twórców, nie wiem, komediopisarzy, dramaturgów, filozofów, publicystów politycznych, działaczy, aktywistów, to się ocenia, że duchowieństwo stanowiło tak 35, nawet do 50% wszystkich piszących. To jest wyjątkowa nadreprezentacja, nieporównywalna do żadnego kraju europejskiego. Drugim ośrodkiem, poza duchowieństwem liberalnym, jest sam król Stanisław August Poniatowski. Stanisław August Poniatowski zdaje sobie sprawę z tego, że funkcjonuje w państwie o bardzo silnym tradycjonalizmie szlacheckim, niechętnym w stosunku do idei silnego państwa. Stąd też Poniatowski zdaje sobie sprawę z tego, że próba wprowadzenia wprost reform politycznych nie ma szans. Dlatego trzeba stworzyć cały, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, PR, marketing idei politycznej króla. Stąd też jest cały mecenat władcy dla sztuki, teatru, książek, sprowadzania obrazów, artystów i tak dalej. Tylko w ten sposób Poniatowski uważa, że w stanie zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę reform, tworząc wokół króla właśnie ten nim mecenasa kultury, nowoczesności i tak dalej. Rzeczywista pozycja Poniatowskiego jest na tyle słaba, że Sejm zakazał mu się nawet ożenić, żeby przypadkiem nie wpadł na pomysł wprowadzenia monarchii dziedzicznej. Zresztą sam fakt, że na Zamku Królewskim w Warszawie on się dzieli, jak przewodnicy oprowadzają, to mówią na część królewską i na część sejmową, prawda? Czyli na jedną część zamku zajmowaną przez króla i drugą, gdzie się tam zbierają posłowie, obradują, czyli taką część Rzeczpospolitej. W żadnym innym państwie na świecie nie było coś takiego, żeby w Zamku Królewskim była część sejmowa. Była to tylko i wyłącznie, bym powiedział, domena osobista króla. Razem z tym całym mecenatem sztuki mamy również mecenat nad literaturą i nad nowoczesnym dziennikarstwem. Wydawany jest Monitor. Monitor jest to gazeta rządowa. Dzisiaj po nazwie możemy kojarzyć Monitor błędnie jako taki dziennik ustaw, w którym publikowane są ustawy uchwalane przez Sejm, podpisywane przez króla. Tak nie było. Monitor nie ma nic wspólnego z takim pojęciem gazety rządowej. Jest to gazeta polityczna, posiadająca zwykle 8 stron, czyli niezbyt jakaś obszerna, ukazująca się 2 razy w tygodniu, czyli no, nie jest to ani tygodnik, ani coś, co nie miałoby dzisiaj nazwy w języku polskim. Jest to czasopismo propagujące francuski fizjokratyzm, czyli połączenie silnej monarchii z wolnym rynkiem, propagujące zniesienie różnych pozostałości feudalnych, typu prawda, pańszczyzna, chcąca oczynszować chłopów, głosząca tolerancję religijną, laicyzm, reformy polityczne, które mają znieść liberum veto i wprowadzić nowoczesny parlamentaryzm, no i przede wszystkim walcząca i wyśmiewająca całą tą kulturę sarmatyzmu, z którą niestety połączono w Polsce katolicyzm, więc de facto jest to również czasopismo antyklerykalne. Nie jest to czasopismo na wielkim poziomie intelektualnym, powiedzmy sobie zresztą szczerze, dlatego że znaczną część stanowią przedruki z pism Johna Locke'a, Montesquieu'a, Rousseau nawet. Tylko część zajmują teksty autorów polskich. Co więcej, w późniejszych latach wyraźnie tych tekstów brakuje, dlatego że część stanowią przedruki z pierwszych numerów z pierwszych lat ukazywania się Monitora. To niestety pokazuje pewną słabość polskiego oświecenia, skoro nie było ono w stanie zapełnić 2 razy w tygodniu 8 stron własnymi tekstami. Drugie pismo wydawane finansowane przez króla są to Zabawy przyjemne i pożyteczne. To jest pismo całkowicie literackie, poświęcone teatrowi, sztuce, literaturze i tak dalej. Zostało ono powołane jako taki dodatek do słynnych królewskich obiadów czwartkowych, po to, żeby uczestnicy tych obiadów tam mogli swoje różne przemyślenia literackie, malarskie i estetyczne publikować. Ja powiem szczerze, zawsze się zastanawiałem nad tą kwestią, na ile zaangażowanie królewskie w wydawanie tego typu czasopism miało sens w sytuacji, w której Polska potrzebowała dodatkowych regimentów piechoty i jazdy, no to w tym czasie król łożył, prawda, na zabawy przyjemne i pożyteczne, obiady czwartkowe, zgromadził wielką galerię dzieł sztuki, którą resztki można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie, dlatego że większość została rozkradziona w okresie zaborów i tak dalej. Czy to w ogóle posiadało sens? Zresztą pamiętam nawet jeszcze z liceum pani, z którą mieliśmy zajęcia z języka polskiego, tak pamiętam, no to już było, ojej, ponad 30 lat temu. Pamiętam, rzuciła taki tekst kiedyś, ja sobie za to utkwiłem, że no tutaj zamiast na wojsko wydawać, to król bawił się, prawda, w literaturę. I taki nie. Dlaczego? Dlatego, że Stanisław August Poniatowski uważał, że program reformatorski potrzebuje dobrego marketingu politycznego i PR-u i w sposób typowy dla swojej epoki uważał, że literatura i mecenat królewski jest formą promocji idei wzmocnienia państwa i wzmocnienia pozycji króla. W końcu jego największy adwersarz, kreujący się na przyjaciela Polski, Fryderyk II w Prusach, też zatrudniał Voltaire'a, prawda, innych tam filozofów francuskich i też zadano mu takie pytanie, czy to nie szkoda w ogóle pieniędzy na tych darmo zjadów, czy nie lepiej wystawić za to dodatkowy regiment piechoty. I wtedy Fryderyk II powiedział, że Voltaire sam jeden jest wart regimentu piechoty. Co chciał przez to powiedzieć? A mianowicie chciał powiedzieć, że w ten sposób idea władzy królewskiej, królewska reputacja wzmacnia się zarówno w stosunku do poddanych, jak i na arenie międzynarodowej, że mają, prawda, wielkiego filozofa, który piórem chwali ich i wielkie ich dokonania. Także ja osobiście dzisiaj z tej perspektywy, którą mam na temat polityki, uważam, że to nie były wcale zmarnowane na, bym powiedział, dziwactwa królewskie pieniądze. To była bardzo sprawnie prowadzona kampania marketingowa, która, jakby nie patrzeć, doprowadziła ostatecznie do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nawet jeśli tą konstytucję uchwalono właściwie na drodze zamachu stanu, ponieważ posłowie opozycyjni nie zostali poinformowani o zebraniu się Sejmu, ale myślę, że w 1764 roku to król by nie zebrał 20 posłów, którzy chcieliby tak wzmocnić państwo, a jednak no, udało mu się połowę Sejmu do tej konstytucji namówić i tą konstytucja została w 1791 roku przyjęta. Z innych ważnych zmian, no to mamy rok 1765, szkoła rycerska, czyli takie kolejne, bym powiedział, szkoła kadetów, podobnie jak kolegium nobilium wcześniejsze. No i wreszcie rok 1773, coś co w polskiej opinii jest bardzo chwalebne, a mianowicie powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Jest to instytucja, która z pewnością miała w założeniu jej twórców, czyli króla i obozu reformatorskiego, miała jak najbardziej patriotyczne powody do powstania tej instytucji, dlatego że Komisja Edukacji Narodowej miała się zająć całym szkolnictwem, od szkół elementarnych po uniwersytety, i miała stworzyć nowoczesny model szkolny promujący patriotyzm i postawę propaństwową. To tak, to z pewnością tak było. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że Komisja Edukacji Narodowej była w Polsce narzędziem całej kampanii laicko-antyklerykalnej, o czym się dzisiaj kompletnie nie pamięta. Przede wszystkim komisja powstała na de facto ukradzionym majątku. Otóż w latach 70. XVIII wieku papież skasował zakon jezuitów pod naciskiem monarchów absolutyzmu oświeconego, którzy nie mogli znieść jezuitów podlegających papieżowi, a nie im. No i wtedy, kiedy papież zlikwidował ten zakon wszędzie poza Rosją, bo tylko w Rosji przetrwał, paradoksalnie, w Witebsku mieli jezuici taki swój wielki ośrodek, no to państwo polskie niestety również, tak powiem, położyło rękę na dobrach skasowanego zakonu, upaństwowiło je i te skradzione dobra przekazano Komisji Edukacji Narodowej, która miała uczyć w duchu laicko-patriotycznym, zdecydowanie w duchu laickim. Komisja tworzyła szkolnictwo skierowane przede wszystkim dla szlachty, ale dopuszczano również młodzież pochodzenia mieszczańskiego, ile była zdolna. stworzyła 30 podręczników szkolnych, wprowadziła historię naturalną w miejsce historii świętej, czyli, no, bym powiedział, taką historię laicką, świecką w miejsce historii opatrznościowej opartej na prowincjonalizmie Starego Testamentu. No i wprowadziła jeszcze jeden element, który ja oceniam skrajnie krytycznie, a mianowicie zakazała nauczania po łacinie. Nie to, że dopuściła nauczanie w języku polskim, tylko formalnie zakazała nauczania po łacinie. To była jednak z punktu widzenia kulturowego katastrofa, dlatego że jak sobie spojrzymy na polskich myślicieli już w wieku XIX, pierwszej połowy romantyzmu, no to ich znajomość łaciny to jest cieniusieńka. Naprawdę cieniusieńka, ta łacina po prostu zniknęła dosłownie w ciągu jednego pokolenia z polskiej kultury. No i to moim zdaniem nie jest coś, czym należałoby się chwalić, tak to powiem. Teraz wreszcie mamy reformy polityczne oświecenia. Badacze francuscy, na przykład taki znany francuski historyk ze szkoły Action Française Bliche, uważa, że myślą epoki stanisławowskiej było wprowadzenie w Polsce absolutyzmu oświeconego na wzór monarchii francuskiej. Ja bym się z tą tezą nie zgodził. Myślę, że Stanisław August Poniatowski miał pełną świadomość tego, że w Polsce absolutyzm nie przejdzie. W końcu dzieci szlacheckie od pokoleń straszono jeszcze jako malutkie, że jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie król i ci wprowadzi absolutum dominium. Także to akurat wizja tego, że tutaj się absolutyzm powstanie, moim zdaniem to jest jednak pewna francuska wizja, że wszyscy chcieli mieć ustrój taki jak we Francji, więc w Polsce na pewno też. Osobiście uważam, że chodziło o rodzaj monarchii konstytucyjnej na wzór, tak jak to pisał Konarski, angielski, wenecki czy też holenderski. Tutaj zdecydowanie wzór angielski dominuje. Dominuje dlatego, że Wenecja w tym czasie już była takim państwem no, mocno podupadającym. Język holenderski był kompletnie nieznany w Polsce. Język angielski był bardzo popularny wśród familii czartoryskich, do których zaliczał się Potocki. I zresztą wiele prac angielskich autorów, na przykład nie wiem, pisma Locke'a, były znane również w Polsce, familii czartoryskich i na dworze za pomocą języka angielskiego, jakby szerzej wśród opinii publicznej za pomocą języka francuskiego, gdzie te wszystkie dzieła były dostępne. Zresztą sam Stanisław August na dworze preferował język angielski zdecydowanie. Podobno wynikało to z tego, że służba służąca od lat na dworze już się nauczyła języka angielskiego i rozumiała, co mówią panowie, co mówi król i o czym rozmawia w prywatnych rozmowach i mówiąc wprost podsłuchiwała. I dlatego Stanisław August Poniatowski zaczął preferować język angielski, ponieważ służba nic nie rozumiała, co król mówi ze swoimi doradcami. Także taki podobno był powód popularyzacji języka angielskiego. W każdym razie zdecydowanie ja bym tutaj wskazał nie na absolutyzm oświecony typu francuskiego, lecz na monarchię konstytucyjną typu angielskiego, czyli z królem, który panuje, ale nie rządzi, ale jeszcze w XVIII wieku posiada jakąś realną władzę, aczkolwiek nie ma prawa weta, bo już go nie używa od początku XVIII wieku. I jest to przede wszystkim postulat usprawnienia parlamentaryzmu. Przede wszystkim chodzi, powiedzmy wprost, brutalnie o zniesienie liberum veto i zniesienie wolnej elekcji, w którą zawsze ingerują finansowo, a często również zbrojnie monarchie ościenne. Zwróćmy uwagę, że wspominany przeze mnie monitor drukuje pisma Locke'a i Montesquieu'a, również Rousseau. Locke, zwolennik monarchii konstytucyjnej. Montesquieu, zwolennik monarchii konstytucyjnej. Rousseau, nawet republikanin. Ale równocześnie w monitorze, na ile się orientuje, bo nie powiem, żebym przejrzał wszystkie numery, ale nie przypominam sobie, żeby były drukowane na przykład pisma Hobbesa, czy też Voltaire'a, a więc najbardziej znamienitych w tamtej epoce ideologów absolutyzmu. Nie, wprost przeciwnie, Monitor właśnie publikuje zwolenników monarchii konstytucyjnej, parlamentarnej, nawet republikanów, ale nie absolutystów. Wreszcie w ramach reformy państwa mamy oczywiście konstytucję 3 maja z roku 1791. Pomysł konstytucji 3 maja jest pomysłem francuskim. Jest to pomysł nadania państwu konstytucji pisanej. To jest ważny element. Jest to myśl, która się pojawia ciągle we francuskim oświeceniu, że we francuskim oświeceniu to wyglądało w ten sposób, że ponieważ mieliśmy tradycyjną, opartą na prawie tradycyjnym, monarchię absolutną, to ponieważ prawo tradycyjne jest trudno zmienić z roku na rok, tylko ta ewolucja trwa, nie wiem, 100-200 lat, to natychmiastowa zmiana wymaga wprowadzenia konstytucji pisanej. Jak się wprowadzi konstytucję pisaną, no to wtedy można zadekretować wszystko decyzją parlamentu. Także to jest pomysł typowo francuski. W Polsce się często mówi, że to tam konstytucja druga na świecie, wzorowana na amerykańskiej i tak dalej. Zdecydowanie pomysł francuski. Zresztą nie była druga na świecie, bo konstytucja w tym czasie oznaczała ustrój po prostu, więc wszystkie państwa posiadały konstytucję. A zresztą w prawie polskim konstytucja była to, konstytucją nazywano wszelką ustawę uchwaloną przez Sejm, podpisaną przez króla. Więc nasi przodkowie nie mieli świadomości, że uchwalają tam pierwszą w Europie, a drugą w świecie. W każdym razie konstytucja 3 maja nie zakładała wprowadzenia monarchii absolutnej i też w pracach nad tą konstytucją tak generalnie nie było postulatów wprowadzenia monarchii absolutnej. Była to konstytucja wprowadzająca sprawny parlamentaryzm, bez liberum veto, wprowadzająca sprawny rząd, tak zwaną straż praw, podporządkowany właśnie Sejmowi, który panował wraz z królem i król, wszelkie akty królewskie wymagały kontrasygnaty jednego z 5 ministrów, co powodowało, że król dzięki temu nie był odpowiedzialny za swoje akty, tylko tą odpowiedzialność przejmował minister. No i wreszcie, pamiętajmy, konstytucja wprowadzała monarchię dziedziczną, żeby uniknąć plagi elekcji, która była plagą polityczną dla Polski, ponieważ zawsze obce mocarstwa w tą elekcję się mieszały. Czy to poprzez przekupstwo, czy też po prostu wysyłając, jak to się Rosjanom zdarzało, bataliony piechoty, prawda, które, nazwijmy to w ten sposób, asystowały obradującemu Sejmowi. Wreszcie warto zwrócić uwagę, że konstytucja wprowadzała sprawny system podatkowy, w miarę sprawną wojskowość i tak dalej. Także mamy tutaj do czynienia z systemem angielskim, który zresztą w moim przekonaniu dla państwa tak dużego jak ówczesna Rzeczpospolita nie był systemem optymalnym, jednak wymagało to w moim przekonaniu znacznie silniejszej monarchii niż wprowadzała to konstytucja 3 maja, no ale trzeba się było liczyć z całą tą tradycją szlachecką, zresztą i tak protestowano przeciwko niej i zawiązano Konfederację Targowicką właśnie przeciwko konstytucji 3 maja. Druga ważna rzecz w dyskusjach oświecenia poza ustrojem to jest pojęcie narodu. W konstytucji 3 maja Konstytucja 3 maja dzieli naród na 3 kategorie. Artykule 2 mowa jest o szlachtach i jej prawie. Bardzo taki obszerny artykuł, gdzie wyliczono wszystkie przywileje szlacheckie, które dalej obowiązują. O mieszczanach mamy artykuł 3, bardzo ogólnikowy i krótki. Czyli mieszczanie nie zostali docenieni. Mamy, co ciekawe, duży artykuł 4 dotyczący chłopstwa. Na tyle wielki, że nic z niego nie wynika, poza bardzo ogólnikowym stwierdzeniem, często cytowanym, że chłopi trafią pod opiekę prawa i rządu krajowego. Bez jakichkolwiek konkretów. No i czyli mamy społeczeństwo generalnie stanowe, ale nie do końca. Otóż w artykule 5 mamy zdefiniowany naród i wedle tej definicji narodem są ci, którzy mają prawa polityczne wysyłania posłów na Sejm. Z czego by wynikało, że jest to przede wszystkim szlachta plus mieszczaństwo krakowskie, które tam miało prawo wysyłania bodajże 2 przedstawicieli. Ale mamy kilka elementów w Konstytucji 3 maja, które no, wyraźnie godzą w tą zasadę stanową. Otóż po pierwsze, artykuł 8 zrównuje wobec prawa szlachtę i właścicieli ziemskich. Ponieważ zostają wyodrębniona szlachta i właściciele ziemscy, to możemy z tego domniemywać, że wobec prawa zrównano również wszystkich właścicieli ziemskich nielegitymujących się szlachectwem, a więc na przykład mieszczan posiadających ziemię na własność, czy nawet chłopów, należy z tego wnosić, którzy posiadali ziemię na własność, a nie byli chłopami pańszczyźnianymi, czyli byśmy powiedzieli nielicznych, co prawda, w Polsce ówczesnej, wolnych chłopów będących posiadaczami własności. Czyli jakby w miejsce tej kategorii szlachectwa jest przyjmowany cenzus majątkowy w postaci własności ziemskiej. Również tej interpretacji sprzyja fakt, iż w ramach reform Sejmu Wielkiego odebrano prawa wyborcze tak zwanej szlachcie gołocie, czyli szlachcie nieposiadającej nic i głosującej tak jak magnat każe. I ta szlachta gołota została pozbawiona praw politycznych. Czyli można być szlachcicem, który nie posiada majątku ziemskiego i nie posiadać praw politycznych, a można być nieszlachcicem, głównie mieszczaninem, z rzadka bardzo chłopem, który posiada własność ziemską i który dzięki temu nabywa prawa polityczne. Dzisiaj nam się to wydaje, że nie jest taki wielki wyłom, ale w świecie podzielonym na stany społeczne, gdzie człowiek się szlachcicem rodzi i nim jest z samego faktu pochodzenia po rodzicach, no to jednak była naprawdę duża i olbrzymia zmiana, ponieważ część szlachty utraciła prawa polityczne i uzyskali je nieliczni, bo nieliczni przedstawiciele stanu trzeciego. Dlatego ta zmiana jest w moim przekonaniu istotna. Co więcej, jest to zmiana, która była postulowana przez wielu reformatorów epoki stanisławowskiej, którzy głosili równouprawnienie dla wszystkich, jak to wtedy nazywano, posesjonatów ziemskich, czyli właścicieli ziemskich. To głosił w swojej publicystyce Hugo Kołłątaj, który mówił, że każdy, kto posiada ziemię, powinien być obywatelem i to powinno być kryterium obywatelskości, a nie pochodzenie lub brak pochodzenia szlacheckiego. I podobną ideę głosił Stanisław Staszic, z czym, że tutaj Staszic z wyjątkiem, ponieważ Staszic, o czym mało kto dzisiaj wie, był wojującym antysemitą i uważał, że zasada posiadacza ziemi nie powinna obejmować osób, które przynależą do wyznania mojżeszowego. To nie są dla niego obywatele, nawet jeśli posiadają własność. Podobny pogląd znajdujemy potem u Tadeusza Kościuszki. Kościuszko jest dzisiaj traktowany jako demokrata. Mamy, prawda, o tym, że on mówi o narodzie w czasie swojej przysięgi, ślubuje narodowi w czasie przysięgi w Krakowie na początku powstania i tak dalej. Ale równocześnie jednak Tadeusz Kościuszko głosi istnienie trzech stanów społecznych, co łatwo potwierdzić, a mianowicie Bartoszowi słynnemu Głowackiemu. Słynny Bartosz Głowacki, kosynier bohaterski, otrzymał od Tadeusza Kościuszki szlachectwo. No, gdyby Kościuszko nie uznawał stanów szlacheckich, no to nie przyznawałby zasłużonemu chłopu szlachectwa. Kościuszko zresztą dla polskiej myśli politycznej, o czym mało kto dzisiaj wie, jest zasłużony z powodu innego, a mianowicie z powodu takiego, że wymyślił, czy właściwie wprowadził, upowszechnił w języku polskim słowo niepodległość. Słowo to pochodziło od francuskiego indépendance i Kościuszko przetłumaczył dosłownie jako niepodległość i upowszechnił to słowo w języku polskim. Zawdzięczamy to Kościuszce. I wreszcie trzeci element oświecenia polskiego. Kwestia religii. Konstytucja 3 maja zaczyna się w swojej preambule od stwierdzenia w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W artykule pierwszym czytamy, że religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Czyli karami za zmianę religii. To mogłoby sugerować, że polscy luminarze oświecenia i politycy oświeceniowi byli bardzo, ale to bardzo katolicy, ale jest to oczywiście tylko pozór. Oni byli liberałami katolickimi. Z punktu widzenia współczesnego aparatu pojęciowego katolickiego można by ich określić mianem modernistów religii. Przede wszystkim 1/4 posłów na Sejm Wielki była wolnomularzami. A wolnomularze no, generalnie nie są specjalnie zaangażowani religijnie, tak to nazwijmy. Wolnomularzem był król Stanisław August Poniatowski. Wolnomularzem był prawdopodobnie jego brat, niektórzy badacze piszą, że na pewno, inni, że prawdopodobnie był jego brat, prymas polski Michał Poniatowski. Wolnomularzami byli Hugo Kołłątaj, wspomniany wcześniej, Stanisław Staszic, marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski oraz Tadeusz Kościuszko. Zresztą nawet gdzieś w internecie, pamiętam, wystukałem listę wolnomularzy będących posłami na Sejm Wielki, rzeczywiście lista imponująca. Generalnie katolicyzm może być religią państwową. Odejście od niego może być traktowane jako apostazja prawnie, i być przestępstwem, ale polskie oświecenie do konkretnego wyznania nie przywiązuje w rzeczywistości żadnej wagi. Ale to dosłownie żadnej wagi. To zresztą typowe dla wolnomularstwa. Klasycznym przykładem tego jest decyzja Sejmu Wielkiego o budowie świątyni Opatrzności Bożej, która dzisiaj jest interpretowana jako wyraz głębokiego katolicyzmu ówczesnych posłów. Nie, tak nie było. Przede wszystkim świątynia Opatrzności Bożej miała się nazywać świątynią najwyższej opatrzności i miała zostać zbudowana na koszt państwa. I teraz uwaga. Słowo najwyższa opatrzność było takim trochę nieudolnym przetłumaczeniem z języka francuskiego pojęcia être suprême, istota najwyższa, czyli pojęcia religijnego, charakterystycznego dla XVIII-wiecznego i nie tylko XVIII-wiecznego wolnomularstwa. Être suprême to jest wielki budowniczy wolnomularski i posłowie podejmując decyzję o budowie świątyni najwyższej opatrzności mówili o Bogu, takim bym powiedział, ekumenicznym czy w ogóle wieloreligijnym, pod którym mogliby się podpisać wyznawcy wszystkich możliwych konfesji, a przynajmniej na pewno konfesji chrześcijańskiej. Także tak naprawdę świątynia Opatrzności Bożej miała być świątynią ekumeniczną, żeby nie powiedzieć synkretyczną. I zresztą uroczystościom wkopania kamienia węgielnego towarzyszyły dziwne ceremonie, które ówczesna opinia publiczna odebrała jako ceremonie nie katolickie, lecz wolnomularskie. Myślę, że to jest taki przykład, który świetnie pokazuje stosunek oświecenia polskiego do katolicyzmu. To znaczy, deklaratywnie jest to religia narodowa, nie można od niej odejść, bo jest to zakazane, ale każdy może sobie wierzyć tak naprawdę w co kompletnie chce. Więc generalnie apostazja nie ma sensu. No bo to można być, nie wiem, katolikiem, protestantem, prawosławnym, niewierzącym, a kwestia jest w to, żebyśmy wierzyli wszystkiego wielkiego budowniczego, czyli takie deistyczne bóstwo zaczerpnięte z oświecenia francuskiego, gdzieś takie bóstwo wolteriańskie. Także tak wyglądała religijność oświeceniowa w Polsce. Teraz ocena o polskiego oświecenia. Może najpierw zacznijmy od tego, kiedy to oświecenie się kończy. Jak wspomniałem, niektórzy badacze gdzieś tam idą aż do początku XIX wieku, twierdząc, że No, nie można skończyć oświecenia polskiego na roku 1795, bo dopiero w latach 20. powstaje romantyzm, więc mamy taką epokę pomiędzy, którą trzeba albo stworzyć z niej oddzielną epokę, albo przyłączyć do poprzedniej, czyli do oświecenia. No, jeśli w ten sposób podejdziemy do tego, no to można zaliczyć jako takie jakieś postoświecenie polskie. No, ale generalnie oświecenie się kończy na roku 1795, potem ono po prostu przygasa, powstaje taki marazm społeczny, porozbiorowy, który dopiero okres napoleoński, romantyzm rozrusza. Oświecenie należy potraktować w Polsce jako oświecenie, które jest zbudowane na potężnym błędzie geopolitycznym. I to jest zresztą przyczyna jego katastrofy politycznej. Luminarze oświeceniowi, politycy i filozofowie, wszyscy wykazywali wielką sympatię dla Prus Fryderyka II. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że Prusy były traktowane wtedy jako państwo nowoczesne, postępowe, racjonalne, liberalne, wolnomularskie. Sam zresztą król pruski, wolnomularz, zatrudnia, prawda, Woltera i innych filozofów francuskich. Tam potem z Wolterem się pokłócił, bo zarzucił Wolterowi kradzież pieniędzy. I to, co mówił właśnie Fryderyk o tym, że Wolter i paru innych filozofów jest wartych tyle, co parę regimentów, to jest słuszne rozumowanie. Polscy filozofowie oświeceniowi zwiedli się tym całym narracją postępu, nowoczesności, racjonalizmu, walki z zabobonem, którą głosili Prusacy, i z powodów ideologicznych zawiązali sojusz z Prusami, żeby dokonać reform politycznych w Polsce. Sojusz z Prusami był sojuszem nieszczerym ze stron Prus, dlatego że Fryderyk sam miał o Polakach fatalne zdanie. Pisał o Polakach wtedy chyba niepublikowane wiersze satyryczne, między innymi, które mu Wolter poprawiał stylistycznie, bo pisane były w języku francuskim, bo Fryderyk po niemiecku mówił bardzo słabo. A nie pisał zupełnie po niemiecku. I w związku z tym polskie oświecenie było zafascynowane Prusami i wierzyło w to, że te nowoczesne, postępowe Prusy są propolskie. Tak oczywiście nie było. Fryderyk udawał przyjaciela Polaków, humanistę i człowieka oświecenia, ponieważ uważał, że to jest dobry PR polityczny i można zmylić przeciwnika. I polskich oświeceniowców zmylił. Fryderyk tylko i wyłącznie po to zaproponował sojusz Polsce, żeby ta przyjęła konstytucję 3 maja, aby potem wysłać, prawda, propozycję do Rosji, że ponieważ Polska tutaj tworzy jakąś swoją rewolucję francuską, emancypuje się od Rosji, to my, Prusacy, jesteśmy chętni Rosji pomóc i proponujemy podział Polski na pół. I mamy potem kolejne zabory z tego wyszły. Ale w Polsce ten mit był bardzo popularny, nawet jeszcze po rozbiorach. Polscy filozofowie oświecenia i autorzy oświeceniowi sobie z tego kompletnie nie zdawali sprawę. Dalej stawiali na Prusy i uważali, że to Rosja jest odpowiedzialna za zabory, a Prusy, tylko nie mając innego wyjścia, się przyłączyły. Ten mit został dopiero w XIX wieku zmiażdżony przez Waleriana Kalinkę, który napisał książkę o Sejmie Wielkim na podstawie ujawnionych wtedy archiwów i dokumentów. No i sam, jak sam pisał, zaczynał pisać z przekonaniem, że rozbiory to był pomysł Katarzyny Wielkiej i chciał jakby tutaj wykazać, jak Rosja nienawidziła Polski, po czym, studiując dokumentację, oniemiał, bo się zorientował, że było odwrotnie, że to Prusy, mające uśmiechniętą do Polski twarz, prawda, zachęcające Polaków do reform, w rzeczywistości stały za zaborami. Pojawia się pytanie, dlaczego polscy politycy i filozofowie oświecenia tak uwierzyli Prusom? Odpowiedź jest banalnie prosta. To są po pierwsze te związki ideowe, bo Rosja się jawiła jako kraj zacofany, tradycyjny i mało oświeceniowy. Ale myślę, że jest pewien element, który jest tutaj niedoszacowany w polskiej historiografii. A mianowicie związki pomiędzy masonerią pruską i masonerią polską. Masoneria pruska była bardzo propaństwowa. Była, jakby, no, pracowała na rzecz interesów pruskich. I dlatego prawdopodobnie za pomocą tych związków z masonerią polską właśnie wykładano, że Prusy są przyjacielem Polski. Prusy kochają Polskę i Prusy kibicują polskim reformom, a co wszystko od początku do końca było jednym wielkim kłamstwem. Także myślę, że te powiązania oświeceniowo-wolnomularskie z Prusami niestety są jednym ze źródeł zagłady polskiego oświecenia i zagłady również Rzeczypospolitej i drugiego i trzeciego rozbioru. A jeśli bym miał ocenić polskie oświecenie na tle oświecenia zachodnioeuropejskiego, to powiem w ten sposób. Polskie oświecenie łączy z oświeceniem zachodnim laicyzm, antyklerykalizm, chociaż nie tak radykalny jak na przykład we Francji, ekumenizm, jakiś taki irenizm religijny, modernizm katolicki. Czasami zresztą polskie oświecenie jest traktowane jako oświecenie katolickie, czyli takie modernistyczne, liberalne w kościele, ale różni się od oświecenia francuskiego, poniekąd również oświecenia kantowskiego, czyli niemieckiego, przede wszystkim postawą propaństwową. Cokolwiek byśmy mówili o myślicielach i politykach polskiego oświecenia, chcieli zreformować i wzmocnić państwo, wzmocnić władzę centralną, uczynić Sejm sprawnym i tak dalej. Także nie jest to oświecenie, które się radykalizuje jakimś takim jakobinizmem, prawda? Są oczywiście polscy jakobini, którzy tam w czasie Targowicy wieszali prawda, portrety Targowicza na szubienicach, ale to jest tylko mała ekstrema w Warszawie, taka ówczesna warszawka, bym powiedział, uśmiechnięta, ale generalnie to jest słaby nurt w Polsce. To jest w polskie oświecenie, ja bym tak przyrównał jego oczywiście taki generalny ton, w który się wyraża w Konstytucji 3 maja do takich myślicieli oświecenia zachodnioeuropejskiego dwóch jak John Locke i Montesquieu, czyli do oświecenia umiarkowanego, oświecenia, które głosi monarchię konstytucyjną, wrogiego anarchii, wrogiego jakimś radykalnemu rewolucjonizmowi, konstruktywizmowi politycznemu itd. Montesquieu i Locke. Nie przez przypadek obydwaj ci autorzy tak chętnie byli w tym wspominanym przeze mnie monitorze tłumaczeni i tak chętnie zamieszczano ich tekst. Czyli mówiąc wprost, oświecenie polskie epoki stanisławowskiej jest to taki, bym powiedział, liberalizm klasyczny. I to byłoby, proszę Państwa, o polskim oświeceniu tak w największym skrócie na tle oświecenia zachodniego. Tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia.